zawsze pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Słowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc poznacie ich po ich owocach. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Powracamy do podjętego przed tygodniem tematu rozeznawania duchowego. Zgodnie z obietnicą chciałbym dziś podać najważniejsze kryteria służące do oceny wpływom jakiego ducha podlegamy w konkretnej sytuacji życiowej. W przytoczonych wyżej słowach Pana Jezusa mamy najprostsze i zasadnicze kryterium rozeznania po owocach, po skutkach. Skutki są bowiem zawsze proporcjonalne do swej przyczyny. Jeżeli więc skutki są złe, to znaczy, że zła była także ich duchowa przyczyna. Klasycy życia duchowego wyróżniają trojaki wpływ na człowieka. Jest to wpływ ducha przyrodzonego, ludzkiego, szatańskiego i ducha bożego. Teraz pokrótce je scharakteryzujemy. Zasadniczą oznaką ducha przyrodzonego jest egoizm i przesadne skoncentrowanie się na sobie, a także szukanie wyłącznie przyjemności praktycznie we wszystkim, także w rzeczach duchowych. Dlatego człowiek pozostający pod wpływem ducha ludzkiego łatwo wpada w tak zwane łakomstwo duchowe. Polega ono na pogoni za różnymi praktykami pobożnymi po to, aby przekonać się, czy mogą być źródłem zadowolenia ze siebie i przyjemnych wrażeń. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy ktoś w stosunkowo krótkim czasie przenosi się z kościoła do kościoła albo z jednego ruchu czy wspólnoty do drugiej. Człowiek ulegający takim wpływom szuka więc nie chwały Bożej, lecz siebie i swego zadowolenia. Ponieważ natura ludzka została okaleczona przez grzech pierworodny, dlatego ten, kto ulega wpływowi ducha przyrodzonego, lęka się umartwienia i upokorzenia. Przeciętność nazywa umiarkowaniem. To też głosi tezę o unikaniu wszelkiej przesady. Uważa, że lepiej być zwykłym chrześcijaninem, aniżeli zabiegać o świętość. Trafną charakterystykę takiej postawy daje święty Paweł, pisząc do Koryntian: człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Znamienne jest także to, że człowiek pozostający pod wpływem ducha ludzkiego szuka zaspokojenia swojej chęci działania, znaczenia i popularności w apostolskim aktywizmie, zwykle nieodnoszonym do Boga. Ważne jest dla niego samo efektowne działanie. Dlatego wobec trudu łatwo narzeka, gniewa się i zniechęca. Skłonny jest polegać na sobie i na swoich umiejętnościach, zapominając o słowach Chrystusa Pana: beze mnie nic nie możecie uczynić. Natomiast oznaki Ducha Bożego są zgoła odmienne. Duch Boży skłania bardziej do umartwienia wewnętrznego niż zewnętrznego. Człowiek poddający się Jego działaniu chętnie podejmuje te umartwienia bez specjalnego zwracania uwagi na siebie, zawsze jednak kieruje się roztropnością i posłuszeństwem. Odznacza się pokorą i cieszy się prawdą. To znaczy, nie wynosi się nad innych z powodu otrzymanych darów, ale im też nie zaprzecza, lecz jest za nie wdzięczny. Swą wiarę karmi tym, co w Słowie Bożym najprostsze i najgłębsze, unikając wszelkiego nowinkarstwa i sensacji. Miłość rozpala gorliwością o Bożą chwałę i dobro ludzi, a więc nie szuka swego. Powstrzymuje się od pochopnych sądów i bardziej wymaga od siebie niż od innych. Duch Boży, działający w człowieku, nie wznieca pragnień nadzwyczajnych łas i raczej rzadko ich udziela. A jeśli udziela, to zawsze dla określonego zadania do wypełnienia w Kościele. W całkowitej opozycji do opisanych powyżej oznak Ducha Bożego pozostają przejawy ducha szatańskiego. Jego działanie najpierw napełnia pychą, chorobliwą ambicją, a następnie wtrąca w zamęt, w zniechęcenie, a nawet w rozpacz. Niekoniecznie odciąga od tego, co duchowe, jak to jest na ogół przy duchu przyrodzonym. Niekiedy nawet popycha do spektakularnej, nadętej pobożności z pogardą patrzącej na innych. Pobudza do przesadnego umartwiania zewnętrznego, aż do naruszenia zdrowia, nie skłania jednak do umartwienia wewnętrznego, do dyscypliny myśli, uczuć, do rezygnacji ze swego sądu, ze swoich decyzji i tak dalej. Z drugiej strony wznieca skrupuły albo skłania do wielkiej swobody w rzeczach niebezpiecznych lub poważnych. Jak wspomniałem, przewrotność ducha szatańskiego wznieca spektakularną pobożność. Pobudza do tego, co nadzwyczajne, cudowne, w czym można byłoby się wykazać, a co nie odpowiada aktualnej sytuacji życia i powołania. Na przykład nagłe, nieodpowiedzialne porzucenie swego obowiązku. Jest w tym brak posłuszeństwa i pokory. Jest duchowa pycha, której towarzyszy fałszywa pokora. Ducha szatańskiego zdradza zarozumiałość, która wyraża się między innymi w pragnieniu szybkiej świętości bez żmudnego wysiłku ascetycznego, co na ogół owocuje niecierpliwością w stosunku do swoich wad i ułomności. Zamiast miłości bliźniego jest miłość własna. Jest też wiele skrajności, od pobłażliwej, pozorującej wielkoduszność, po zgorzkniałą gorliwość, strofującą wszystkich, zamiast poprawiać siebie. Taką postawę Chrystus napiętnował u faryzeuszów, mówiąc, że dostrzegają drzazgę wokół brata, a nie widzą belki we własnym oku. Zamiast nieść pokój, duch szatański rodzi rozterkę i nienawiść. Nie znosi jakiegokolwiek sprzeciwu. W razie popełnienia grzechu, duch diabelski, który wcześniej przesłaniał niebezpieczeństwo zła, teraz je wyolbrzymia, próbując doprowadzić do rozpaczy. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych podał cały szereg reguł pozwalających dokonać oceny, jaki duch działa na człowieka. Na podsumowanie przytoczmy jedną z nich. Założyciel jezuitów pisze: ludziom, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego, nieprzyjaciel, szatan, ma przeważnie zwyczaj przedstawiać przyjemności zwodnicze i sprawia, że wyobrażają sobie rozkosze i przyjemności zmysłowe, aby ich tym bardziej utrzymać i pogrążyć w ich wadach i grzechach. Duch dobry w takich ludziach stosuje sposób działania zgoła przeciwny, kłując ich i gryząc ich przez prawo naturalnego sumienia. Do dalszych rozważań o kierownictwie duchowym zapraszam za tydzień. Szczęść Boże!